Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcencie Ninę Narczej. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenz tej księgi. Changes in the Land Indians, Colonists and the Ethology of New England Williama Cronona to klasyczna księga z pogranicza historii rodowiskowej, historii kolonialnej i ekologii historycznej. Autor analizuje, jak spotkanie rdzennych mieszkańców Nowej Anglii z angielskimi kolonistami zmieniło nie tylko układ sił społecznych, lecz takie sam struktur krajobrazu. Cronon pokazuje, że ziemia nie była biernym tłem dla wydarzeń politycznych, ale łajwym systemem zależności, własności i pracy. Księga nie ogranicza się do opisu konfliktu kulturowego, lecz wyjaśnia, jak ronne rozumienie własności. Sezonowości osiadłego trybu Quitia prowadziło do trwałej przebudowy lasów, pol, zwierząt i praktyk gospodarczych. To praca wanna zarówno dla historyków, jak i dla czytelników zainteresowanych tym, skąd bior się współczesne napicia wokół ułytkowania ziemi i odpowiedzialności za środowisko. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej księgi. Najważniejsza teza księgi polega na tym, że przejście od dominacji rdzennych społeczności do dominacji europejskiej w Nowej Anglii było zarazem głęboką zmianą ekologiczną. Cronon nie traktuje przyrody jako neutralnej sceny, na której rozgrywa się historia ludzi. Pokazuje raczej, że ludzkie instytucje, szczególnie własnot i organizacja produkcji, bezpośrednio kształtuje lasy, zwierzyn, gleby i układ osadnictwa. W tym ujściu kolonizacja nie oznacza jedynie zmiany politycznej, ale przekształcenie całego systemu relacji między ludźmi i rodowiskiem. Autor przeciwstawia sobie dwa modele korzystania z ziemi. Rdzenne praktyki opierały się na ruchliwości, sezonowym dostosowaniu i ograniczonym zawłaszczaniu zasobów. Angielski model dążył do trwałego ogrodzenia, podporządkowania ziemi rynkowi i maksymalizacji prywatnego zysku. Dzięki temu księga wyjaśnia, dlaczego europejska obecność doprowadziła do bardziej intensywnej eksploatacji, większej ilości odpadów i mniej stabilnego krajobrazu. Cronon buduje więc opowieść o kolonialnej Nowej Anglii jako o miejscu, gdzie zmiana kulturowa i zmiana rodowiskowa były nierozdzielne. Po drugie, usufrukt rdzennych ludów i angielska własność, prywatna jako dwa sprzeczne porządki, Cronon bardzo wyraźnie zestawia dwa odmienne systemy prawne i ekonomiczne. W rdzennych społecznościach ziemia nie była pojmowana jako obiekt pełnego posiadania, lecz jako przestrzeń dostępu do zasobów, takich jak orzechy, ryby, drewno czy zwierzyna. Taki model można opisać jako użytkowanie oparte na prawach do korzystania, a nie na absolutnej własności. Dla Anglików ziemia była natomiast towarem, który można kupić, sprzedać i wyłącznie kontrolować. Ta różnica ma w księdze znaczenie fundamentalne, ponieważ wpływa na sposób gospodarowania i na sam definicję ładu społecznego. Własność prywatna sprzyjała koncentracji ziemi, trwałym granicom i podporządkowaniu środowiska logice inwestycji. Z kolei rdzenny porządek był bardziej elastyczny i lepiej dopasowany do zmienności sezonowej. Cronon nie idealizuje jednej strony w sposób prosty, ale pokazuje, że konflikt o ziemię był jednocześnie konfliktem o to, czym ziemia w ogóle jest woli. To włanie odmiennot pojęć własności sprawiło. Domestame tereny zaczęłyby przez obie grupy usytkowane w całkowicie rosnych celach i na całkowicie rosnych zasadach. Po trzecie, sezonowot i ruchliwo jako klucz do zrozumienia rdzennego sposobu ajcia. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów księgi jest pokazanie, że mobilność nie była oznak biedy czy prymitywizmu, jak czysto interpretowali to Europejczycy. Dla rdzennych społeczności ruchliwą była racjonalna odpowiedzi na sezonowo zasobów Nowej Anglii. Ludzie przemieszczali się zgodnie z cyklami rybołówstwa, polową, zbiorów i lokalnej dostępności posywienia. Takie łycze wymagało szczegółowej wiedzy o środowisku, a nie braku organizacji. Cronon podkreśla, że europejscy osadnicy źle rozumieli ten model. Ponieważ sami byli przywiązani do stałych osad, magazynowania łowności i rolnictwa bardziej zalanego od trwałej infrastruktury. Europejskie osadnictwo wymagało oczyszczania terenu, uprawy, ogrodzeń i utrzymywania stad zwierząt, co stopniowo zmieniało skład lasów i dostkopną dzikich zasobów. W księdze sezonowo czytaje Simbins nie tylko cech przyrody, ale ten jednym z głównych punktów sporu cywilizacyjnego. Cronon pokazuje, że konflikt nie wynikał wyłącznie z walki o konkretny surowiec, lecz z dwóch odmiennych sposobów piłarch, ja w tym samym rodowisku. Po czwarte, metoda łyczca rodła, historyczne i dane ekologiczne. Duet się księgi jest jej metoda badawcza. Cronon otwarcie wyjaśnia, że dla historii środowiskowej nie wystarczy klasyczna analiza dokumentów politycznych. Z jednej strony sięga po zapisy naturalistów, relacje wczesnych obserwatorów, akta miejskie i śniewe oraz inne dokumenty kolonialne. Z drugiej strony uwzględnia wyniki badań ekologów historycznych, którzy analizują m.in. pierścienie drzew, pyłki, zwąglone szczątki i pozostałości roślinne. Czułe metody uzupełnia jego własne interpolacje, czyli ostronne wnioski oparte na współczesnej wiedzy ekologicznej, które pozwalają otworzyć wcześniejsze stany środowiska. Taka konstrukcja argumentu daje księcę dług oryginalną, ale ten wymaga od czytelnika zaufania do pracy interpretacyjnej autora. Cronon nie udaje, że posiada pełny obraz przyszłości. Pokazuje raczej, jak z fragmentów mocno zbudował spoim historii wzajemnego oddziaływania ludzi i przyrody. Dzięki temu księga stała się wzorem dla pełniejszej historii rodowiskowej, bo pokazuje, jak przekraczał granice między dyscyplinami bez porzucania rygoru naukowego. Na koniec, kapitalizm, osadnictwo i narastająca gospodarka marnotrawstwa. Cronon łączy przemiany rodowiskowe z rozwojem kolonialnej gospodarki opartej na kapitale i ekspansji osadniczej. W jego ujęciu europejscy kolonianci nie tylko zajmowali ziemię, ale też przekształcali zgodnie z logiką rynku, rosnąc produkcji i podporządkowanie krajobrazu potrzebom handlu. To prowadziło do wyrbu lasów, wzrostu znaczenia zwierząt hodowlanych i większej presji na glebę oraz lokalne ekosystemy. Jednocześnie autor zwraca uwagę, je kolonialna obfitość często opierała sił na ukrytym koszcie w postaci degradacji i odpadów. Słynna konkluzja o ludziach obfitości jako ludziach marnotrawstwa streszcza ten paradoks. To ważne, bo księga nie oskarża po prostu Europejczyków o złe intencje, lecz pokazuje strukturalny związek między sposobem gospodarowania a skutkami środowiskowymi. W tym sensie publikacja ma wymiar nie tylko historyczny, ale ten współczesny. Uczy, de majorki Marte, uczy, że prawo własności, organizacja produkcji i wyobrażenie o posthapie zawsze mają czarialne konsekwencje dla krajobrazu. Dlatego księga pozostaje aktualna w debatach o uetykowaniu ziemi, zasobach i ekologicznej odpowiedzialności. Podsumowując, Changes in the Land to księga dla czytelników, którzy chcą zrozumieć kolonialne historii Nowej Anglii w szerszym, środowiskowym kontekście. Szczególnie wiele zyskać z niej studenci historii, nauk o rodowisku, antropologii i wszystkich dziedzin, które badają relacje między kulturą a krajobrazem. To takie dobra lektura dla osób zainteresowanych historii własności, gospodarki i długiego trwania zmian ekologicznych. Jej wartość polega na tym, nie opisuje tylko wydarzeń politycznych, lecz pokazuje, jak idee prawne i ekonomiczne materializują się w lasach, polach i praktykach codziennego życia. Wyróżnia jar takie metoda. Łyczca rodła historyczne z danymi przyrodniczymi, co w chwili publikacji było rozwiązaniem bardzo nowatorskim. A dzicz pozostaje wzorem pisania historii rodowiskowej. Na tle podobnych księsek Cronon wypada szczególnie mocno, bo nie ogranicza się do moralnej oceny kolonizacji. Zamiast tego rekonstruuje system zeleności, w którym kultura, prawo, gospodarka i ekologia wzajemnie się wzmacniają. Dzięki temu księga daje nie tylko wiedzę o przyszłości, ale ten narzędzie do mylenia o współczesnych sporach o ziemię i zasoby. Jeśli chcesz nas wesprzeć, William Cronon, po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!